Stara i nowa wojna informacyjna. 12 października 2010.00. Wśród incydentów związanych z bezpieczeństwem najwięcej emocji rozpala cyberterroryzm, ataki DOS na infrastrukturę Gruzji, Estonii czy wirus Stuxnet, który zaatakował irańską elektrownię jądrową. Internet był, jest i będzie używany do prowadzenia działań ofensywnych przez rządy państw. Taktyka działań nie odbiega od tego, co robiły one od dawna za pomocą bardziej tradycyjnych środków. Jednak z punktu widzenia poszkodowanego klasyczne ataki ze strony zorganizowanych grup przestępczych mogą mieć znacznie poważniejsze skutki dzisiaj niż przed erą internetu. S.161895 Wojna informatyczna. Jeszcze w latach 90. na większości konferencji poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu można było spotkać starszego pana w okularach, którego prezentacje przyciągały mnóstwo uczestników ze względu na atmosferę jak z filmu sensacyjnego. Vince Hartau zawsze występował z prezentacją Information Warfare, co było równocześnie tytułem jego książki, którą promował. Jednak wojna informatyczna w czasach modemów i łączy 9600 BPS nie miała większego sensu. Nabiera go dopiero dziś, gdy coraz więcej dziedzin życia opiera się na technologiach informatycznych. Internet pod wieloma względami przyczynił się do zrównania dostępu do technik wcześniej dostępnych wąskim kręgom specjalistów i administracji publicznej. Z jednej strony faktem stała się trwająca od początku lat 90. rewolucja dostępu do silnej kryptografii. Poza tym uzdolniony radioamator jest w stanie własnym sumptem i kosztem $1000 zbudować urządzenie do podsłuchiwania niektórych telefonów komórkowych, tak zwane IMS i Zather. W tym samym czasie grupa bezrobotnych absolwentów Politechniki w jednym z miast Europy Środkowo-Wschodniej może dokonywać redystrybucji dóbr skąd nieświadomych niczego mieszkańców Europy Zachodniej lub USA i nie potrzebuje do tego szczególnych środków poza ogólnodostępnymi narzędziami oraz odrobiną zdolności wywierania wpływu na ludzi. W pewnym jednak momencie okazało się, że rozwój technik ofensywnych, takich jak poszukiwanie nowych dziur czy budowanie oprogramowania do zdalnej kontroli nad systemami ofiar, wymaga znacznych nakładów finansowych. Śledzenie kodu aplikacji w celu znalezienia nowej dziury jest ekscytujące za pierwszym, drugim i może dziesiątym razem, ale kiedy trzeba znaleźć setną dziurę, aby zachować konkurencyjność na czarnym rynku, staje się to zwykłą, nudną pracą. Całkiem niezły poziom oprogramowania botnetowego, takiego jak Zeus, można tłumaczyć tym, że jego autorom udało się znaleźć niszę rynkową. Ktoś chce płacić za ich usługi, więc oni mogą sobie pozwolić na doskonalenie produktu. Zabawne jest obserwowanie, jak zdeklarowani piraci i hakerzy odnajdują się nagle po drugiej stronie barykady i zaczynają wbudowywać w aplikacje zabezpieczenia licencyjne lub padają ofiarą błędów we własnym oprogramowaniu. S.161896 Haker na usługach rządów. Czy instytucje państwowe sięgają po tego typu techniki? Z pewnością. Skoro niemiecka policja mogła zamówić konia trojańskiego do inwigilowania rozmów telefonicznych prowadzonych za pomocą Skype, to trudno oczekiwać, aby od dawna nie korzystały z nich służby specjalne, które przecież mogły kupować wspomniane IMS i Zather jako produkty komercyjne od połowy lat 90. Prawdopodobnie jednak ich rzeczywiste zastosowania i rozpowszechnienie są dokładnie odwrotnie proporcjonalne do ich widoczności w mediach. Z historii incydentów internetowych w Estonii 2007 i Gruzji 2008 nie wynika, aby wprowadzone wówczas ataki Distributed Denial of Service były zaangażowane służby państwowe Federacji Rosyjskiej. Pomimo, że taki związek wydawał się oczywisty ze względu na zaangażowanie Rosji w te konflikty w świecie rzeczywistym, w obu przypadkach analizy prowadzone po fakcie wskazywały raczej na pospolite ruszenie internautów, eskalowane przez sieciowe media i serwisy społecznościowe, a wykonaniem technicznym nie różniły się one specjalnie od zwoływanych w identyczny sposób lokalnych ataków DDoS na mniejszą skalę, na przykład. Polska kampania przeciwko Red Hat w 2008 rok w szczególności nie znalazły potwierdzenia informacji o atakach na Gruzję prowadzonych przez rosyjskich operatorów internetowych przez rozgłaszanie fałszywych prefiksów BGP, które w początkowej fazie konfliktu były traktowane również jako rzecz oczywista. O wiele ciekawszy charakter mają incydenty związane z robakami Aurora 2009 i Stuxnet 2010. Ten pierwszy pokazał realną czarnorynkową wartość oraz zagrożenie wynikające z nowych, nieznanych jeszcze dziur w aplikacjach Zero Day. Nietypowy był również fakt, że atak wydawał się skierowany wyłącznie w grupę amerykańskich firm z sektora zaawansowanych technologii i zamiast bezmyślnego wysyłania milionów listów do przypadkowych odbiorców według strategii klasycznych spamerów i phishingerów, publiczne zarzuty o związki operatorów ataku z chińskim rządem pojawiły się zarówno ze strony poszkodowanych firm, jak i amerykańskiego rządu. co było faktem niespotykanym. I to pomimo, że informacje o zorganizowanych włamaniach do amerykańskich sieci rządowych pojawiały się już od 2003 roku. Operacja Titan Rain S.161897 nowy typ ataku. Materiałem na dobry film sensacyjny są natomiast wnioski, które zaczęto wyciągać na podstawie analizy działania i kodu Stuxneta. Ciekawostką było to, że wyspecjalizował się on w systemach kontroli przemysłowej SCADA. Początkowo sądzono więc, że jest to techniczny element działań związanych ze szpiegostwem przemysłowym. Później jednak mogliśmy obserwować rozkwit teorii i spiskowych. Obecnie jedna z ciekawszych jest taka, że Stuxnet jest wirusem napisanym w Izraelu, mającym na celu zakłócenie pracy irańskich ośrodków jądrowych w Natanz i Bushehr. W kodzie znaleziono napis 19 790 509, który musi być zakodowaną datą zamordowania w Iranie żydowskiego biznesmena Habiba Elkhaniana, a do tego robak tworzy plig, w którego ścieżce są słowa guava, guajawa, myrtus, myrt, czyli po hebrajsku hadassah, co jest także imieniem biblijnej Estery, która zniweczyła antyżydowski spisek króla Persji. No a przecież guajawa należy do rodziny miertowatych. Niestety, mściciel nie spełnił swojej roli, bo w Iranie zainfekował jedynie około 60 tysięcy komputerów i według Siemensa nie spowodował żadnych szkód w systemach przemysłowych, zaś prawdziwe spustoszenie się je w Chinach, gdzie liczba infekcji sięga 6 miliony. Prawdopodobnie najważniejszą lekcją z epidemii i Stuxnet jest to, że organizacje powinny objąć standardowymi procedurami bezpieczeństwa teleinformatycznego dotychczasowe, święte krowy, czyli systemy kontroli przemysłowej. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń warto też po raz kolejny przypomnieć o sieciach urządzeń medycznych oraz urządzeniach embedded, takich jak bankomaty i komputery wyborcze, a o prawdziwej naturze incydentów znanych obecnie jako Aurora i Stuxnet dowiemy się zapewne za jakieś 50 lat. Jeśli któryś z zainteresowanych rządów odtajni dokumenty opisujące je z pozycji autora lub celu, tak jak stało się to z fascynującą dokumentacją amerykańskiego projektu VENONA z lat 50, czy tunelu podsłuchowego pod Berlinem Zachodnim.